Dzisiaj jest święto wspominające Dzień Pięćdziesiątnicy, Dzień Zesłania Ducha Świętego. Stąd stosowne byłoby zastanowić się nad tym, jak możemy dostąpić chrztu Duchem Świętym, jak zostać napełnionym Duchem Świętym. Co mówi o tym Słowo Boże? Zapoznamy się z 7 krokami, które prowadzą do tego przywileju, do tego daru. I oparłem swoje rozważania, bo nie mam takiej mądrości sam, na książce brata Rubena Toreya Duch Święty, Jego istota i działanie i w jaki sposób poznajemy całą pełnię Jego cudownego działania. Czytałem różne książki o ruchu zielonoświątkowym, o Duchu Świętym, ale ta jest zdecydowanie najlepsza, nie tylko moim zdaniem. Rozmawiałem też z bratem, który jest największym znawcą literatury chrześcijańskiej i w języku polskim i zagranicznym i też jest tego zdania. Także był to wielki mąż Boży, Ruben Torrey. Bóg się bardzo przyznawał do jego służby, ludzie się nawracali, dostępowali chrztu Duchem Świętym. Chodził w mocy Ducha Świętego, napisał wiele książek. Był następcą Dwighta Moody'ego, słynnego ewangelisty w Instytucie Biblijnym Moody'ego. Bardzo ważne jest to, żeby działać w pełni Ducha Świętego. Święty Augustyn, ojciec Kościoła, powiedział, że z Kościołem i z Duchem Świętym jest tak jak z człowiekiem i z jego duszą. Że tak jak człowiek nie mający duszy jest martwy, tak Kościół nie mający Ducha Świętego jest martwy. Duch Święty jest duszą Kościoła. Skupmy się na 7 krokach, które są konieczne do otrzymania Ducha Świętego. Otwórzmy Dzieje Apostolskie. 2 rozdział, werset 36. Czytamy tutaj tak. Niechże tedy wie z pewnością cały dom Izraela, że i Panem, i Chrystusem uczynił go Bóg, tego Jezusa, którego wy ukrzyżowaliście. Te słowa padły właśnie w dniu Pięćdziesiątnicy. I zauważmy, pierwsza rzecz, której tu wymaga Bóg od tych, którzy mają otrzymać Ducha Świętego, to zmiana przekonań na temat Jezusa Chrystusa. Trzeba go uznać i przyjąć za Pana i Zbawiciela. Czyli ci Żydzi, którzy mieli otrzymać Ducha Świętego, pierwszą rzecz, którą musieli zrobić, to zmienić swoje przekonania na temat Jezusa Chrystusa. Przyjąć go jako Pana i Zbawiciela. I tak samo dzisiaj każdy musi to uczynić. Co to oznacza? Trzeba upewnić się, jeśli jesteśmy już długo nawet wierzącymi, czy całkowicie polegamy na tym, co dla nas uczynił Jezus Chrystus, gdy zaniósł nasze grzechy na krzyż Golgoty. Czy naszym fundamentem wiary, działalności chrześcijańskiej nie jest to, co my robimy, ale to, co Bóg zrobił przez Chrystusa na krzyżu Golgoty? Czy to jest fundamentem? Pewni dwaj chrześcijanie rozmawiali ze sobą. Jeden był maszynistą kolejowym, a drugi uznanym biblistą. Ten brat maszynista powiedział do tego biblisty: widzę, że ty masz religię na 6 liter. Masz inną religię niż ja. Ty masz religię na 6 liter. Czynić. A ja mam religię na 9 liter, uczynione. Widzimy tę różnicę? To nie znaczy, że ten brat żadnych uczynków nie spełniał. Tylko on polegał na tym, co Bóg uczynił. A tamten tylko mówił ciągle, co my mamy czynić. I nie budował tego na fundamencie krzyża, na fundamencie Golgoty, na fundamencie tego, co Bóg uczynił. I zobaczmy podstawę biblijną, że musimy całkowicie polegać na dziele Chrystusowym, przyjąć za Pana i Zbawiciela. List do Galacjan, zobaczmy. 3 rozdział, 2, 13 i 14 werset. Czytamy tak. Chcę dowiedzieć się od was tego jednego. Czy przez uczynki zakonu, czyli prawa, otrzymaliście ducha, czy przez słuchanie z wiarą? Właśnie. Ducha Świętego otrzymujemy przez słuchanie z wiarą. Albo inne przekłady mówią przez słuchanie wiary. Przez danie posłuchu wierze. I dlaczego to jest bardzo ważne, żeby dać posłuch wierze, żeby przyjąć Ewangelię słysząc ją? Że przez to otrzymujemy Ducha Świętego. 13 i 14 werset to wyjaśnia. Chrystus wykupił nas od przekleństwa zakonu, stawszy się za nas przekleństwem. Gdyż napisano, przeklęty każdy, który zawisł na drzewie. Aby błogosławieństwo abrahamowe przeszło na pogan w Jezusie Chrystusie, my zaś, abyśmy obiecanego Ducha otrzymali przez wiarę. Jak widzimy, Ducha Świętego otrzymujemy przez przyjęcie wiarą Jezusa Chrystusa, doskonałego dzieła Bożego w Chrystusie, że to Bóg dokonał tego, nie my. Czasami niektórzy chrześcijanie mają błędne mniemanie, że to od nich zależy zbawienie ludzkości albo zbawienie jakiegoś człowieka. że to od ich krzątaniny zależy to, czy ktoś będzie zbawiony, albo ile będą pościć, ile modlić się, to wtedy będzie zbawiony. Jak trochę za mało pościli, trochę za mało się modlili, to już nie będzie zbawiony i Bóg poniesie porażkę i na sądzie ten człowiek stanie i powie: o, no, wy za mało pościliście, za mało modliliście. To jest herezja. To nie jest tak, drodzy. Zbawienie jest dziełem Bożym. Bóg nas włącza do tego dzieła, ale to jest dzieło Boże. Bóg zapewnia w Ewangelii Jana w 6 rozdziale, werset 37: wszystko, co mi daje Ojciec, przyjdzie do mnie, a tego, który do mnie przychodzi, nie wyrzucę precz. I werset 44: nikt nie może przyjść do mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który mnie posłał, a ja go wstrzeszę w dniu ostatecznym. Pewien pastor zielonoświątkowy bardzo się trudził, polegając bardzo na swoich wysiłkach, na swoich staraniach. Organizował masę ewangelizacji, różnych wydarzeń, wykładów i nic z tego nie było. Zrozumiał, że nie oddawał chwały Bogu i dziełu krzyża na Golgocie, bo polegał na swojej krzątaninie. Dzisiaj dalej gorliwie głosi, dalej działa, ale rozumie, że zbawienie jest dziełem Boga, a nie człowieka. Że ciężar główny zbawienia człowieka polega na innym człowieku. Nie. Ciężar główny polega na Bogu. My mamy spokojnie głosić Słowo Boże, robić wszystko, co do nas należy, dawać dobre świadectwo naszym życiem, a Bóg wykona swoje dzieło. Możemy być spokojni. Ci, którzy usłyszą głos pasterza, są owcami, pójdą za nim i możemy być co do rezultatów spokojni. Ci, którzy nie pójdą, być może idą na potępienie. My nie wiemy. Nie wiemy, czy będą do końca życia trwać w zatwardziałości. Dlatego pierwsza rzecz to poleganie na tym, co dla nas uczynił Jezus. I drugi list do Koryntian, 5 rozdział, werset 21 wyjaśnia, że to Bóg dokonał cudownej zamiany na krzyżu. Czytamy o Bogu Ojcu, 2 Koryntian 5:21: On tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w Nim stali się sprawiedliwością Bożą. Nie jest powiedziane, że my mamy stać się sprawiedliwością Bożą, bo weźmiemy, czy ktoś jakiś nasz sympatyk, bo kogoś weźmiemy pod klosz i będziemy w niego wmuszać Ewangelię na siłę, czy członka rodziny, żeby on został chrześcijaninem. Można połowicznie kogoś zreformować, ale to nie będzie nawrócenie, odrodzenie. To Bóg czyni człowieka w Chrystusie sprawiedliwym przez swoje dzieło i na nim mamy polegać. Co jest ciekawe, że Bóg sprawiał wielkie przebudzenia nieraz w tych właśnie kościołach, jak kościół prezbiteriański na Hebrydach. Dlaczego? Bo tam, chociaż on był zastygły, ten kościół trochę skostniały, tam jednak wierzono w Boga suwerennego, który zbawia ludzi stosownie do swojej łaski, swojej woli. To nie jest tak, że ktoś może na nim coś wymusić. On działa tak, jak chce. W takim czasie nawiedza swój lud, jak chce. I kiedy Bóg jest na tronie, a nie my i nasza krzątanina, że my musimy to, tamto, 10 aktywności wziąć na siebie i w końcu upadamy, bo za dużo wzięliśmy, to nie tak. Mamy być gorliwi, ale polegać na Bożym doskonałym dziele. Właśnie wtedy będzie dobrze. I nikogo też nie osądzać, nie oskarżać, że po prostu on za mało robi, czy coś takiego. Dzieje apostolskie, 13 rozdział, werset 38 i 39, mówią też, co Paweł głosił. Zobaczmy. Dzieje apostolskie, 13 rozdział, 38 i 39 werset. Niechże więc będzie wam wiadome, mężowie bracia, że przez tego zwiastowane wam bywa odpuszczenie grzechów i że w nim każdy, kto wierzy, bywa usprawiedliwiony w tym wszystkim, w czym nie mogliście być usprawiedliwieni przez zakon Mojżesza. Apostołowie gorliwie głosili Ewangelię, ale wskazywali, że przez Jezusa jedynie jest odpuszczenie grzechów, że tylko przez wiarę w Niego jest wybawienie. Zatem pierwszy krok to zmiana przekonań na temat Jezusa Chrystusa i przyjęcie Go jako Pana i Zbawiciela. To muszą zrobić ludzie nienawróceni, a ci, którzy wierzą, muszą się poważnie zastanowić, czy fundamentem ich wiary są ich własne uczynki, własne starania, które są ważne w ogóle, uczynki i starania, czy też to, co Bóg dokonał w Chrystusie. Bo jeśli nasza krzątanina jest fundamentem naszej wiary, to my upadniemy i nie będzie owocu. Będzie wiele takich nadmuchanych, sztucznych owoców i ci ludzie będą odpadać, bo będziemy na siłę kogoś ciągnąć do zboru. Musimy o tym pamiętać. Teraz zobaczmy dalej do Dziejów Apostolskich, 2 rozdział, werset 38. Jak otrzymać Ducha Świętego? 38, część A. A Piotr do nich: upamiętajcie się. Inne przekłady mówią: pokutujcie, okażcie skruchę, nawróćcie się. Czyli jakie jest drugie wymaganie? Co oznacza skrucha? Co oznacza pokutowanie? W praktyce oznacza to zmianę myślenia, która pociąga za sobą odrzucenie wszelkiego grzechu, nawet pojedynczego, najmniejszego. A więc chcąc otrzymać Ducha Świętego, zostać nim napełnionym, trzeba odrzucić wszelki grzech, nawet pojedynczy, nawet najmniejszy. Pan Jezus powiedział w Ewangelii Łukasza, 16 rozdział, werset 10, kto jest wierny w najmniejszej sprawie i w wielkiej jest wierny, a kto w najmniejszej jest niesprawiedliwy i w wielkiej jest niesprawiedliwy. Więc po prostu w najmniejszej nawet sprawie mamy odrzucić grzech. Mamy niejako wypowiedzieć wojnę grzechowi w naszym życiu. I łatwiej na przykład porzucić takie zewnętrzne grzechy wyraźne, na przykład kradzież, pijaństwo, prawda? Ale są ukryte grzechy serca. Pycha, zawiść, zazdrość. Albo na przykład ktoś lubi oglądać nagie panie sobie, tak? Na zdjęciach. Czy jakieś filmy erotyczne. Drodzy, to też oddziela od Ducha Świętego. Bogu się to nie podoba. Każda sfera naszego życia ma być oddzielona. Pewna chrześcijanka nie mogła otrzymać Ducha Świętego. To było w dawnych czasach. I nie wiedziała, co jest powodem. Okazało się, że nosiła taką bardzo ozdobną spinkę, która była wyrazem jej próżności. I Duch Święty jej to powiedział, że to mu się nie podoba. I dopiero jak usunęła tą spinkę do włosów, która była taka rzucająca się w oczy, taka świadcząca o jakiejś próżności tej kobiety, dopiero Duch Święty na nią stąpił. Także widzicie, czasem drobna rzecz może być, ale dla Ducha Świętego jest przeszkodą. Bo Duch Święty wchodzi tam, gdzie człowiek mu robi miejsce. Nie toleruje czegoś złego. Pierwszy list do Tesaloniczan też wyjaśnia, że musimy się też wystrzegać grzechów, które są pozorem nawet. Powinniśmy uważać na to. Pierwszy list do Tesaloniczan 5,22 mówi w brzmieniu Biblii tysiąclecia: od wszystkiego, co ma pozór zła, z dala się trzymajcie. A tu czytamy: od wszelkiego rodzaju zła, z dala się trzymajcie. Więc powinniśmy unikać wszystkiego, co nawet ma pozór zła. Wszystkiego, co Bogu się może nie podobać i może rzucać złe świadectwo na Ewangelię. Weźmy pod uwagę taką prostą rzecz. Teraz mam jechać właśnie z wykładami do Suwałk i miałbym mieszkać u pewnej starszej siostry. Ale ta siostra, ze względu na to, że chce się cieszyć dobrą opinią, powiedziała, że ona nie przyjmuje gości, jak jej męża nie ma, i będę nocował u pewnego małżeństwa. Żeby było jakieś dobre świadectwo, że jakiś tam obcy mężczyzna nie gości. No, można powiedzieć drobiazg, nie? Ale na przykład wyobraźmy sobie nieco młodszą siostrę i brat mieszkający tam. Więc powinniśmy się wystrzegać wszystkiego, co ma pozór zła nawet, co mogłoby być złym świadectwem albo pokusą do złego nawet, prawda? Duch Święty żąda, żebyśmy odrzucili wszelki grzech, nawet pojedynczy, najmniejszy. I jestem przekonany, że dzisiaj Duch Święty nie może działać, bo ludzie wierzący tolerują, przynajmniej niektórzy u siebie, różne małe grzeszki. Różne takie mają upodobania, które się Bogu nie podobają. Po prostu gdzieś tolerują, pobłażają sobie w pewnych sprawach i stąd Duch Święty nie może działać. To jest bardzo ważne, żebyśmy byli wyczuleni na te sprawy i odrzucili wszelki grzech i brzydzili się grzechem. Kolejne wymaganie jest znowu w tych Dziejach Apostolskich, drugi rozdział, werset 38, ale w części B. I niechaj się każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Co tu jest bardzo ważne? Trzeba otwarcie wyznać przed całym światem, że odrzucamy grzech i przyjmujemy Jezusa Chrystusa. To jest jakby trzecie wymaganie. Otwarte wyznanie przed całym światem, że odrzucamy grzech i przyjmujemy Jezusa Chrystusa. Nie można być potajemnym uczniem Chrystusa, tak jak próbowali Nikodem być i Józef z Arymatei. Trzeba się ujawnić, trzeba przyjąć chrzest, nie można się wstydzić Pana, trzeba Go wyznać swoim Panem i Bogiem, choćby ludziom się to nie podobało. Pan Jezus zaświadczył w Ewangelii Mateusza, 10 rozdział, 32 i 33 werset: każdego więc, który mnie wyzna przed ludźmi, i ja wyznam przed Ojcem moim, który jest w niebie. Ale tego, kto by się mnie zaparł przed ludźmi, i ja się zaprę przed Ojcem moim, który jest w niebie. Właśnie, czy wstydzimy się Chrystusa przed ludźmi? W naszym kraju jest coś takiego, że ludzie się nie wstydzą mówić o libacjach, o weselach, gdzie tam wszyscy pod stołem leżeli. Ale jak mówić o Chrystusie, o Bogu, o Ewangelii, a to jakiś wstyd, no jak można o tym mówić? I to niby chrześcijański kraj, tak? A powinniśmy umieć przełamać to. Nie znaczy, że powinniśmy wszystkim naokoło tylko głosić, ale nie wstydzić się Chrystusa, nie wstydzić się Ewangelii Nie słuchać też obojętnie jakichś nieprzyzwoitych dowcipów, powiedzieć, może przy mnie nie będziecie tego mówić. Ja należę do Chrystusa, nie? Ja nie chcę tego słuchać. Także trzeba być wyraźnym chrześcijaninem, który opowiedział się za Chrystusem. Apostoł Piotr wzywał tych Żydów, żeby opowiedzieli się. Przyjmowali chrzest publicznie w Jerozolimie. Dopiero wtedy mogli dostąpić odpuszczenia grzechów i otrzymać dar Ducha Świętego. Czwarte wymaganie, zobaczmy. Dzieje apostolskie, 5 rozdział, werset 32. A my jesteśmy świadkami tych rzeczy, a także Duch Święty, którego Bóg dał tym, którzy Mu są posłuszni. Posłuszeństwo to kolejne wymaganie. Spełnianie wszystkiego, co Bóg mówi. Całkowite poddanie naszej woli Bogu. Możemy się modlić, tak, ale jedynie wtedy, kiedy szczerze możemy się tak pomodlić. Boże, oto jestem. Kupiłeś mnie za wielką cenę. Przyznaję Ci prawo własności do mnie. Poślij mnie, gdzie chcesz. Posługuj się mną, jak chcesz. Musimy się liczyć z tym, że kiedy poddamy się Bogu, swoją wolę Jemu, to mogą nastąpić zmiany. Pewni bracia posłali na konferencję prowadzoną przez brata Toreja, bracia przewodniczący w zborze, posłali pewną siostrę. I brat Torej zapytał, i jak ona po tym chrzcie Duchem Świętym służy w zborze. Jesteśmy zawiedzeni, żałujemy, że do ciebie, bracie, ją posłaliśmy. Pozostała misjonarką, wyjechała na obcy teren, zamiast tutaj u nas w zborze dalej usługiwać. Nie rozumieli sprawy, że to Duch Święty ją tam posłał i powinni się cieszyć, że za granicę ją Bóg posłał, że będzie, można powiedzieć, chwałę Chrystusa nawet na jakichś takich terenach obcych szerzyć. Więc musimy być świadomi, że jeśli całkowicie poddamy się Bogu, to mogą się zacząć przygody w naszym życiu, mogą się zacząć rzeczy, których nie przewidywaliśmy, a może się tego trochę boimy. Może wolimy taką małą naszą polską stabilizację, gdzie za wiele się nie dzieje dobrego, ale też złego i tak jakoś sobie funkcjonujemy. Tak na małym ogniu gorliwość tak pali się, więc nie groźnie, nic się specjalnego nie dzieje, nikt nas nie prześladuje. W takim kompromisie trochę małym żyjemy. Pewna chrześcijanka czuła, że coś jest z nią nie tak i modliła się tak. O Boże, uwolnij mnie od mojej własnej woli. Doprowadź do tego, abym poddała się całkowicie Twojej woli. Odłóż za mnie moją wolę. Proszę Cię o to w imieniu Jezusa. Amen. Czasami jest problem, że nasza wola jest ważniejsza niż wola Pańska. Nieraz chcemy czegoś bardzo i nie modlimy się. Panie, pokaż nam, czy to jest Twoją wolą. Tylko my bardzo tego chcemy i upieramy się przy tym. Tak jak Lot, bratanek Abrahama, zobaczył oczami ludzkimi piękną ziemię, a gdzie się znalazł? W Sodomie. I czasami my, tak jako chrześcijanie, możemy coś pięknego zobaczyć i niechcący znajdziemy się też gdzieś z ręką w nocniku, jak to się brzydko mówi. Po prostu w jakimś nieciekawym miejscu czy sytuacji. Bo nie kierujemy się Panem. Co On mówi? Jego wolą. Tylko naszą wolą. To jest kolejne wymaganie. Czwarte było posłuszeństwo. Spełnienie wszystkiego, co mówi Bóg. Teraz piąte wymaganie. Zobaczmy, żeby otrzymać Ducha Świętego w całej pełni. 7 rozdział Ewangelii Jana, 37 do 39 wersetu. Ewangelia Jana, 7 rozdział, 37 do 39 wersetu. A w ostatnim wielkim dniu święta stanął Jezus i głośno zawołał. Jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. A to mówił o duchu, którego mieli otrzymać ci, którzy w niego uwierzyli. Albowiem Duch Święty nie był jeszcze dany, gdyż Jezus nie był jeszcze uwielbiony, czy inaczej otoczony chwałą, jak mówią nowsze przekłady. Co jest ciekawe, że Pan Jezus prawdopodobnie nawiązał do Księgi Izajasza, 44 rozdział, werset 3, gdzie jest powiedziane, gdyż wyleje wody na spieszoną ziemię i strumienie na suchy ląd, wyleje mojego ducha na Twoje potomstwo i moje błogosławieństwo na Twoje lato rośle. Więc jaki jest kolejny krok do otrzymania chrztu Duchem Świętym? Pragnienie. Bardzo ważne jest pragnienie. Pan Jezus powiedział, jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Pewien brat pojechał na konferencję, gdzie modlono się o napełnienie Duchem Świętym i powiedział tak, on był kaznodzieją w tym zborze swoim. I on czuł jakąś niemoc w swoim działaniu i powiedział tak do brata prowadzącego tą konferencję. Wolałbym umrzeć niż powrócić bez Ducha Świętego do mojego zboru. Tak bardzo go pragnął. Trzeba zadać sobie pytanie, czy naprawdę pragniemy Ducha Świętego, czy to jest nasze szczere pragnienie. Oczywiście ważne jest właściwe pragnienie, czyste pobudki, żeby to się odbywało ku czci Boga, a nie dla własnej chwały, bo czasami ktoś może prosić o Ducha Świętego dla własnej chwały. Dlatego w wielu zborach nie ma działania Ducha Świętego, nawet w charyzmatycznych, zielonoświątkowych, bo ludzie się nastawili na najbardziej spektakularne dary, chcą mówić językami, chcą prorokować, ewentualnie uzdrawiać, bo chcą się wywyższyć. Bardzo próżni, przyziemni i cieleśni są w niektórych zborach i Bóg nie daje Ducha Świętego, bo widzi, że oni by to, jak mówi list Jakuba, spełnili na własne namiętności. Zobaczmy do listu Jakuba. 4:3. Prosicie, a nie otrzymujecie, dlatego że źle prosicie, zamyślając to zużyć na zaspokojenie swoich namiętności. Bóg też nie daje w niektórych kościołach wyraźnego działania Ducha Świętego, bo przywódcy ich chcieliby się wywyższyć także. Niektórzy chcieliby po prostu w jakiś sposób zabłysnąć i Bóg nie będzie zsyłał Ducha Świętego na takich ludzi, bo chcieliby siebie, swoją służbę wywyższyć, może więcej pieniędzy mieć w kieszeni. Są tacy ludzie niestety w Kościele, którzy z pobożności chcą czerpać zyski i Bóg nie będzie błogosławił. Stąd próbuje się za pomocą jakiejś hipnotycznej muzyki wzbudzać trans u ludzi, żeby wpadali w jakieś euforie, żeby niby Duch Święty działał, a to jest charyzmania. Jest bardzo dobra książka Chucka Smitha, Charyzma czy charyzmania. Tam brat, który wierzy w dary Ducha Świętego i ma dary Ducha Świętego, pisze, że jest różnica między normalnym działaniem Ducha Świętego, a sztucznie wywoływanym przez ludzi taką namiastką. Muzyka często służy temu celowi. Moi znajomi chodzili do jednego zboru, gdzie on powiedział jako były hipis, że tam jest muzyka psychedeliczna grana w zborze o profilu zielonoświątkowym, czyli jaka oddziałująca, powodująca odmienne stany świadomości, taka jako narkomani tworzyli i hipisi. Więc nie powinno być czegoś takiego, że próbuje się sztucznie napompować atmosferę i pobudzić do pozornych działań, które nie są działaniem Ducha Świętego, tylko ktoś tam coś wykrzyknie, bo będzie pobudzony tą muzyką i tak dalej, ale to jeszcze nie będzie Duch Święty. Więc to musi być z właściwych pobudek. Jaka jest właściwa pobudka, jeśli chodzi o pragnienie otrzymania chrztu Duchem Świętym? Powinniśmy pragnąć, by skuteczniejszą służbą, skuteczniejszym życiem chrześcijańskim lepiej uczcić i uwielbić Boga. Chrzest Duchem Świętym jest po to, żebyśmy skuteczniejsi byli w służbie ku chwale i czci Boga. Złe pobudki to mieć coś dla siebie, to być wyróżnionym, to móc się chełpić przed innymi. Dzieje apostolskie zawierają szokujący przykład Szymona Maga, mojego niestety imiennika, gdzie czytamy, że on powiedział apostołom, kiedy zobaczył, że duch bywa udzielany przez składanie rąk apostołów, to przyniósł im pieniądze i powiedział: dajcie im nie tę moc, aby ten, na kogo ręce włożę, otrzymał Ducha Świętego. Dzieje apostolskie, 8:18-19. I co mu powiedział apostoł Piotr, jak czytamy od 20-20? Niech zginą wraz z Tobą pieniądze Twoje, żeś mniemał, iż za pieniądze można nabyć dar Boży. Co się tyczy tej sprawy, to nie masz w niej cząstki ani udziału, gdyż serce Twoje nie jest szczere wobec Boga. Przeto odwróć się od tej nieprawości swojej i proś Pana, czy nie mógłby być Ci odpuszczony zamysł serca Twego. Widzę bowiem, żeś pogrążony w gorzkiej żółci i w więzach nieprawości. Także złe pobudki nie są właściwe. Jeżeli naprawdę pragniemy chwały Bożej, to napełnienie lub chrzest Duchem Świętym stoi przed nami otworem. Kolejna bardzo prosta sprawa, bardzo prosty krok, 6, zawarty w Ewangelii Łukasza, 11:13. Jeśli więc wy, którzy jesteście źli, umiecie dobre dary dawać dzieciom swoim, o ileż bardziej Ojciec Niebieski da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą. Zobaczmy, drodzy bracia i siostry. Po prostu prosić trzeba Boga o Ducha Świętego. Po prostu. A Bóg jest dobry i skoro Ojciec Ziemski nie da synowi kamienia zamiast chleba, jak Pan Jezus argumentuje, ani węża zamiast ryby, a tam był taki gatunek węży dość podobny do ryb, niektóre kamienie były podobne do chlebów, tak? Ale to nie było to prawdziwe coś. I skorpiona nie da zamiast jaja, prawda? Więc Ojciec Niebieski jest tak dobry, że na pewno da Ducha Świętego tym, którzy Go będą szczerze prosić. Jest to pewna modlitwa o pewne błogosławieństwo. I pewien brat napisał, że tak jak Chrystus został nam dany jako trwały dar, w myśl Ewangelii Jana, że tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne, Tak samo dar Ducha Świętego został dany Kościołowi jako całości, ale każdy poszczególny jego członek musi ten dar dla siebie samego przyjąć, a chcąc go otrzymać, musi się o to po prostu modlić. I w tym miejscu musimy sobie wyjaśnić różnicę między posiadaniem Ducha Świętego a chrztem Duchem Świętym. Jest trochę różnica. Niektórzy chrześcijanie mówią, przecież nie mam Ducha Świętego, jestem dzieckiem Bożym. Dlaczego miałbym jeszcze się ochrzcić Duchem Świętym? List do Rzymian faktycznie mówi, że każde dziecko Boże ma Ducha Świętego. List do Rzymian 8:9. Ale wy nie jesteście w ciele, lecz w duchu, jeśli tylko Duch Boży mieszka w was. Jeśli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten nie jest Jego. Czyli zobaczmy, ciało tutaj symbolizuje grzeszną naturę. Prawdziwe dziecko Boże nie chodzi zgodnie z grzeszną naturą, ale z nową naturą. I Duch Boży już mieszka w dziecku Bożym. I ten Duch, jak mówi 8 rozdział, werset 14, ten Duch prowadzi dzieci Boże, bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. I jest to duch usynowienia, duch synostwa, w którym wołamy Abba Ojcze. Czyli jest to takie namaszczenie Duchem Świętym w przypadku chrześcijan, każdego chrześcijanina, które daje świadectwo, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Daje taką delikatne, taki głos Ducha Świętego, który mówi, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Ale musimy sobie wyjaśnić, że takie otrzymanie Ducha Świętego, które ma każdy chrześcijanin, prawdziwy, nawrócony, czy to będzie baptysta, czy zielonoświątkowiec, czy inny, to jest jakby takie mieszkanie Ducha Świętego w skrytym kąciku naszego jestestwa. On gdzieś tam w kąciku mieszka w naszym domu. Jeżeli przyrównamy nasze ciało, naszego ducha do domu, to gdzieś tam w kąciku sobie mieszka. Delikatnie świadczy, że dziećmi Bożymi jesteśmy. Natomiast chrzest Duchem Świętym jest to coś innego. Jest to wtedy, kiedy Duch Święty obejmuje całą władzę nad domem, którym mieszka. Pełni nas, obejmuje, poddajemy mu się całkowicie i wyposaża nas do skuteczniejszej służby, do skuteczniejszego świadectwa, do większego uświęcenia, do lepszego życia. I przykładowo, mylą się ci, którzy twierdzą, że każdorazowo, gdy ktoś zostaje ochrzczony Duchem Świętym, mówi językami. Nowy Testament pokazuje osoby, które otrzymały Ducha Świętego i nie mówiły językami. Tacy mężowie Boży jak właśnie Dwight Moody, czy nawet i brat John Rice, oni byli wielkimi ewangelistami i na początku swojej służby byli trochę mało skuteczni. Ale później, kiedy bardzo modlili się o Ducha Świętego, zstąpił na nich Duch Święty i było to takie doświadczenie nawiedzenia z wysokości, takiego namaszczenia mocą do służby, że potem te same kazania głosili, nawet te same tematy i te same notatki mieli, ale dużo skuteczniejsza była ich służba. Naprawdę z namaszczeniem Bożym służyli. I to było coś niesamowitego. Jeden inny brat doświadczył takiego nawiedzenia Duchem Świętym, że nie mówił językami, ale prosił Boga, żeby już odstąpił od niego, bo czuł, że ta rzeczywistość jest tak potężna, że nie mógł sobie z tym wręcz poradzić jako człowiek. I musimy pamiętać, że nawet po dniu Pięćdziesiątnicy były kolejne napełnienia Duchem Świętym. Jest takie jedno wstępne, gdzie ktoś otrzymuje dar duchowy i zostaje wyposażony do służby, do życia, ale potrzeba odnowy, kolejnego napełnienia. Wiemy, że w dniu Pięćdziesiątnicy było napełnienie, ale kiedy zaczęły się prześladowania, to uczniowie modlili się, żeby mogli z całą odwagą głosić Słowo Boże. I Dzieje Apostolskie 4:31 mówi, że gdy skończyli modlitwę, zatrzęsło się miejsce, na którym byli zebrani i napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym i głosili z odwagą Słowo Boże. Także nieraz trzeba będzie prosić o dalsze napełnienie, kiedy jakieś przyjdą trudności, doświadczenia, czy jakaś nowa służba, ale jest to przede wszystkim jedno takie główne doświadczenie, kiedy otrzymujemy szczególny dar, namaszczenie do służby, wyposażenie do uświęcenia, do lepszego życia. I siódmy wreszcie krok omówmy. Ewangelia Marka 11:24, bo mówiliśmy o proszeniu, ale jak mamy prosić? Marka 11:24. Dlatego powiadam wam, wszystko, cokolwiek byście się modlili i prosili, tylko wierzcie, że otrzymacie, a spełni się wam. A więc siódmy krok, z wiarą oczekuj od Boga tego, o co prosisz, czyli chrztu Duchem Świętym. Jeśli nie wierzymy w tę obietnicę i nie czekamy z ufnością, że Bóg uczyni to, co wyraźnie obiecał, to modlitwa będzie bezskuteczna. Będzie tak, jak w przypadku tego, co opisał Jakub w pierwszym swoim liście. Pierwszy rozdział od 5 do 8. A jeśli komu z was brak mądrości, niech prosi Boga, który wszystkich obdarza chętnie i bez wypominania, a będzie mu dana. Ale niech prosi z wiarą, bez powątpiewania. Kto bowiem wątpi, podobny jest do fali morskiej przez wiatr tu i tam miotany. Przeto niechaj nie mniema taki człowiek, że coś od Pana otrzyma, człowiek o rozdwojonej duszy, chwiejny w całym swoim postępowaniu. W tekście greckim jest dosłownie człowiek dwuduszny jakby, o dwóch duszach. Czyli jedna dusza mówi, no tak, chciałbym, a druga, a nie wiadomo, czy to będzie. Właśnie, pytanie, jakie mamy podejście? Czy mamy wiarę, która wyciąga rękę i natychmiast otrzymuje to, o co prosi Boga? To jest bardzo ważne, żeby mieć wiarę, która wierzy w otrzymanie daru Bożego. Tak jak pierwszy list Jana o tym mówi, 5 rozdział, 14 i 15 werset. Taka zaś jest ufność, jaką mamy do Niego, iż jeżeli prosimy o coś według Jego woli, wysłuchuje nas. A jeżeli wiemy, że nas wysłuchuje, o co go prosimy, wiemy też, że otrzymaliśmy już od niego to, o co prosiliśmy. Jeżeli mamy taką wiarę, to sięgniemy po spełnienie Bożej obietnicy. Wspominałem już, że niekoniecznie oznaką otrzymania Ducha Świętego jest mówienie językami. W przypadku Pawła zobaczmy, co się stało, co dzieje apostolskie notują jako najważniejsze świadectwo tego, że otrzymał Ducha Świętego. Zobaczmy. 9 rozdział od 17 do 22 i 27 i 28 dziejów apostolskich. I poszedł Ananiasz i wszedł do domu, włożył na niego ręce i rzekł: bracie Saulu, Pan Jezus, który ci się ukazał w drodze, jaką szedłeś, posłał mnie, abyś przejrzał i został napełniony Duchem Świętym. I natychmiast opadły z oczu jego jakby łuski i przejrzał, wstał i został ochrzczony. Tutaj może przeczytajmy 22 werset. 20 i 22. A już zaczął zwiastować w synagogach Jezusa, że On jest Synem Bożym. I 22. Lecz Saul coraz bardziej umacniał się i wprawiał w zakłopotanie Żydów, którzy mieszkali w Damaszku, dowodząc, że Ten jest Chrystusem. Werset 27 jeszcze mówi, że nauczał śmiało w imieniu Jezusa. Werset 28. Występując śmiało w imieniu Pana. Przede wszystkim świadectwem, że Paweł otrzymał Ducha Świętego, było to, że z wielką odwagą głosił Chrystusa. Nowa moc do służby, do uświęcenia. Wyraźnie widoczny dar duchowy. Nawiedzenie z góry, można powiedzieć, które konkretnie owocuje. Przypomnijmy sobie zatem 7 kroków do otrzymania chrztu Duchem Świętym. Pierwszy, przyjęcie Chrystusa jako Pana i Zbawiciela. A jeśli już jesteśmy wierzący, upewnienie się, czy rzeczywiście fundamentem naszej wiary jest to, co Bóg uczynił w Chrystusie, czy może nasze własne dokonania. Drugie, pokuta, odrzucenie wszelkiego grzechu. Trzecie, publiczne wyznanie Jezusa, często przez chrzest wodny. Czwarte, całkowite posłuszeństwo. Piąte, pragnienie. Szóste, modlitwa o Ducha Świętego. I siódme, oczekiwanie z wiarą. Ja, drodzy, nie jestem taki mądry, żeby wpaść na te punkty. Nauczyłem się tego już dawno z tej książki, czytałem o tym. I mogę powiedzieć, że ta książka spełniła swój cel w wielu przypadkach, bo to w zasadzie jest zapis tego, co brat głosił na tych konferencjach, gdzie ludzie właśnie doświadczali chrztu Duchem Świętym. Odsyłam do tej książki, nie wiem, czy ona jest wznowiona, chyba nie, ale przede wszystkim sięgnijmy do Słowa Bożego. Upewnijmy się co do tych punktów, czy na pewno tak jest. I prośmy o Ducha Świętego. Bez Ducha Świętego nie jesteśmy w stanie wiele dokonać. Ja też ostatnio byłem w różnych dwóch miejscach, gdzie miałem głosić Słowo Boże i Bóg mnie o 3 w nocy budził. Czułem się słaby na drugi dzień, nie miałem siły. I modliłem się, Panie Jezu, napełnij mnie Twoim duchem. Pokonaj we mnie ludzką słabość, bo nie jestem w stanie głosić Słowa Bożego. I głosiłem lepiej niż zwykle. Pan chce, żebyśmy polegali na Nim. On nieraz na nas słabość sprowadzi, żeby pełna Jego moc okazała się w słabości, żebyśmy my nie byli wywyższeni, żeby to Duch Święty działał. Pamiętamy Gedeona? Jak niewielką grupę miał ze sobą wojowników, prawda? I oni nie mieli w ogóle walczyć. Wzięli dzbany, pochodnie, pamiętamy? Mieli robić coś absurdalnego, bo Bóg miał być wywyższony w tym. Jeśli Bóg będzie w centrum, On będzie na tronie w naszym sercu i w naszym myśleniu, że On jest najważniejszy, to jeszcze wiele rzeczy może przez nas dokonać. Bądźmy pewni. Niech Jemu będzie chwała. Amen.